Kondycja współpracy i solidarności w Europie to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a na naszej antenie witamy pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Szumana. Szczęść Boże!
Cześć Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, w naszej telewizyjnej części programu rozpoczęliśmy i w sumie gdzieś tam ta myśl nam towarzyszyła przez całość programu, że Europa, w ogóle generalnie świat dzisiejszy, ale skupialiśmy się na Europie, bo ona jest tematem naszego spotkania, stoi na takim zakręcie. Zakręcie cywilizacyjnym, zakręcie tożsamościowym, kulturowym, gospodarczym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kryzysy, które są też tym związane, i powiedzieliśmy sobie, że no teraz bardzo ważne jest, jakie będą kolejne kroki, bo z tego wirażu można wypaść. Dla tych, którzy nie słuchali naszej audycji jeszcze, takie krótkie podsumowanie tego, o czym mówiliśmy w telewizji, panie profesorze.
Tak, no to tutaj żeśmy zaakcentowali tę genezę, czyli budowana Europa po wojnie przez sługę, czcigodnego sługę Bożego Roberta Schumana, już od XIX za czcigodnego papież ogłosił dekret o heroiczności cnót. Teraz już modlimy się tylko o cud, żeby ten proces ratyfikacyjny mógł się sfinalizować. Wspólnota Narodów Europy to był ten fundament, który się realizował przez parę dekad, na początku przez bezpośrednio jakby tak kierowany przez Roberta Schumana, bo wspólnota węgla i stali, później europejska wspólnota gospodarcza, i to wszystko miało ten fundament wartości chrześcijańskich. Też chrześcijaństwo przecież kształtowało wszystkie wymiary funkcjonowania życia społecznego, kulturalnego, w dziedzinie, prawda, sztuki, gospodarce, nauce. Później właśnie tworzące się państwa przejmowały te funkcje. No i w latach 70., 80. dochodzi jakby do dominacji takich zwolenników Spinellego, czyli tych, którzy są przeciw chrześcijaństwu, ci, którzy chcą superpaństwa, czyli chcą usunąć funkcjonowanie narodów, ich instytucje, takie jak właśnie parlament, konstytucje, czy też różne struktury państwowe, i centralizować to właśnie w Brukseli. Też zaakcentowaliśmy, że ten kierunek superpaństwa jest bardzo mocno pod nadzorem Niemców. No właśnie w tej chwili pani Ursula von der Leyen, która jest szefową komisji, jest tutaj no tak ukierunkowywana, można powiedzieć delikatnie, co do tego, jak ma to wszystko realizować. I wyraźnie zauważyliśmy, że po wyborze pani von der Leyen, bo przedtem na czele komisji nie był obywatel niemiecki, wydawało się, że ona będzie właśnie no te jakoś prowadzić to w sposób taki partnerski. Przy czym okazało się, że wręcz przeciwnie, że zaraz po pojawieniu się jej na stanowisku Polska zaczęła być atakowana, Węgry, jeśli chodzi o tak zwaną praworządność, a tak naprawdę to te ataki były, dotyczyły też żądania no, utworzenia prawa umożliwiającego zabijanie dzieci nienarodzonych, żądanie przejęcia jakby w pewnym sensie kontroli nad systemem sądownictwa, właśnie takie mocne akcentowanie roli Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wiele ekspertów właśnie twierdzi, Ja się zgadzam z tym, że ten Trybunał jest instrumentem od pewnego czasu, bo może nie od początku, instrumentem w tej chwili do właśnie wdrażania superpaństwa. Właśnie tutaj jest ta chęć, żeby ta kolebka jeszcze chrześcijaństwa, znaczy jeszcze ostoja w pewnym sensie chrześcijaństwa, Polska i silne akcentowanie, czy cały czas opieranie się o wartości katolickie, no jest bardzo nielubiana, niechciana, bo tam po prostu dla większości tych zwolenników Spinellego to się jakoś nastawieni są wręcz wrogo. Nie tylko są przeciwnikami, ale wrogo. Trochę to przypomina taki czasy komunizmu sowieckiego, gdzie bolszewizm, prawda, nienawidził, zwalczał, usuwał. Tutaj nie dokonuje się to poprzez jakieś, na szczęście na razie, oręże przymusu czy też więzienia, ale ma charakter niestety agresji, pewnego oddziaływania, które jest używa przemoc kapitałową. Tu powiedzieliśmy, że tym elementem przemocy kapitałowej jest chociażby szantażowanie, że właśnie nie dostaniemy środków, ale te środki przecież to nie należą do jakichś tam działaczy w Brukseli. Te środki, na te środki składamy się również i my, ale przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba wyjaśnić, że my, dając dostęp do naszego rynku, dostarczamy potężne zyski dla krajów zachodnich, dla ich biznesów. I te wpłaty z funduszu unijnego netto do Polski około 30 miliardów rocznie są i tak dwukrotnie za małe w stosunku do tego, co korzystają biznesy zachodnie w Polsce. Między innymi ja osobiście z panem profesorem Grossem parę miesięcy temu zrobiliśmy taki właśnie raport, z którego to dokładnie wynika. I ten szantaż w tej chwili jest rozciągany na tak zwany fundusz odbudowy. To jest zaskakujące, że w tym czasie ten fundusz, gdyby to były jakieś czasy normalne, ale jest pandemia, jest kryzys, ludzie umierają. Z drugiej strony Putin przez Białoruś, prawda, atakuje Polskę, a z drugiej strony właśnie z zachodu Bruksela naciera w różny sposób agresywny, szantażując, jakby wprowadzając jakieś procedury, wysyłając swoich komisarzy, żeby wytwarzać taką presję psychiczną. Takie, można by powiedzieć, pouczanie. Niemcy próbują pouczać, że tak powiem, nas o solidarności, współczuciu, podczas gdy, kiedy im się przypomni, jak z lekką ręką mordowali podczas II wojny światowej, to o tym już nie pamiętają. I ważną sprawą, może wprost nie powiedzieliśmy, to co wynikało też z idei Schumana czy koncepcji, to była sprawa reparacji. Otóż Konrad Adenauer, który współpracował z Schumanem, miał taką nadzieję. Wiedział, że za swojego życia tego nie będzie w stanie zrobić, ale właśnie chciał, żeby coś takiego się dokonało. Jako reparacje, które też będą związane przecież z oddaniem zagrabionych rzeczy, potężnych majątków. Przede wszystkim chodzi w pierwszej kolejności o ten wymiar ekonomiczny. Konrad Adenauer też właśnie jakby widział potrzebę reparacji, nie tylko zadośćuczynienie ekonomiczne, ale widział to w kontekście wiary. On jako taki głęboki katolik, bo uważał cały czas od samego początku, że Niemcy muszą przejść przez tego rodzaju terapię. Zadośćuczynienie, tak jak jest podczas spowiedzi, że jeśli nie zadośćuczynisz, to ta spowiedź jest nieważna. Ale on jeszcze upatrywał w tym, bo mówimy tutaj o kondycji współpracy i solidarności w Europie, bo on, Adenauer, upatrywał w tym właśnie potrzebę wejścia Niemców w relację braterską. pochylenie się właśnie jak nad bratem. No oddanie takich kwot, my w tej chwili szacujemy, ja też to szacowałem, to są takie kwoty około 3 bilionów złotych, czyli to jest, proszę Państwa, półtora rocznego PKB Polski, albo też w przybliżeniu dziesięcioletni budżet państwa. I to oddanie takiej kwoty to jakby zmusza rzeczywiście do zrozumienia i wejścia w jakieś współczucie, jakieś relacje braterską. I właśnie z tej perspektywy wiary Adenauer też patrzył na tą sprawę. Truman właśnie w tym kontekście sformułował budowania właśnie solidarności, takie zdanie, jedność, solidarność i pokój. Jedność jako pojednanie i teraz można by powiedzieć, że nie mamy pojednania w Europie, nie ma pojednania między Niemcami a Polakami, dlatego że musi być zadośćuczynienie, żeby doszło do pełnego pojednania. Czyli reparacje.
Tylko, panie profesorze, też jeżeli chcemy mówić o reparacjach, jeżeli chcemy mówić o jakimś pełnym pojednaniu i tym zadośćuczynieniu, no to my jako naród mamy świadomość tego, że nasz konflikt, powiedzmy tak szeroko, historycznie, konflikt z Niemcami, no to nie jest kwestia tylko II wojny światowej, ale to jest kwestia lat jeszcze wcześniejszych. No, cała kwestia zaborców. Wiadomo, że to, co w cudzysłowie Niemcy wybudowali tutaj jako zaborcy, czy to, co zostawili, no to też jest jakieś tam mienie, które zostaje. No ale to mimo wszystko jest bardzo mocna rysa historii, która jest w nas i my mamy tego świadomość. No każdego 11 listopada no jednak pojawia się ta myśl, no byliśmy rozgrabieni przez 3 wielkie mocarstwa. No więc to nie jest kwestia tylko II wojny światowej.
Tak, tu ojciec ma rację, że była w pewnym procesie historycznym pojawiła się kumulacja takiej agresji, takiego spojrzenia jak na niewolnika poddanego ze strony właśnie Niemców. Oczywiście to nie było takie dokuczliwe i takie straszne, jaką była II wojna światowa, ale rzeczywiście też myślenie o podbiciu Polski, usuwanie czy też wywożenie ludzi z zamojszczyzny do Niemiec i zasiedlanie właśnie Niemcami. Podobnie działo się przecież Gdynia. No to wszystko wynikało z tego, też w jakimś stopniu z tej historii, gdzie Niemcy budowali sobie tą ideologię, która później za Hitlera została rozbudowana jako to przestrzeń życiowa, rasa panów, ale II wojna światowa niewątpliwie jakby pokazała te skumulowane efekty tej filozofii, tego myślenia i no, przełożyła się w czyn. Jest to, jakby można by powiedzieć, bardziej to można zobiektywizować w dodatku, że takie reparacje Niemcy już wypłacają albo wypłaciły. Tutaj na przykład ojciec ma rację, bo przecież z tego co wiemy, nie znam szczegółów kwotowych, ale też jakieś reparacje Niemcy wypłacały, bądź bo to wszystko rozciąga się na długie lata, bądź wypłacają właśnie Anglii. Niemniej jednak tak jak powiedziałem, te działania II wojny światowej, one dają nam dzisiaj, mimo że to jest już dość odległa historia, to no jest wiele konkretnych dokumentacji, wiedzy, jak to zbilansować, jak to oszacować. No takie można by powiedzieć, i mówię tutaj o tym w kontekście właśnie pojednania, solidarności i pokoju, bo jeśli nie będzie zadośćuczynienia, nie będzie pojednania. Nie będzie solidarności. W dalszej kolejności widzimy, że brak takiego dzielenia się, chociażby atakowanie Niemców, żeby zagłodzić Polskę finansowo, tak? Czy czy Węgry.
No właśnie chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli my byśmy poszli drogą chrześcijańskiego pojednania, tak, i nawet jeżeli Polacy powiedzieliby, dobrze, wycofujemy się całkowicie, nie żądamy niczego, no właśnie, polityka grubej kreski, tak, zapominamy o wszystkim, chcemy wejść we wspólnotę i wejść we współpracę, no to znowu dostajemy pałką po głowie i znowu no ten kraj gdzieś tam przez swoich rządzących, bo wiadomo, no to też sobie trzeba jasno powiedzieć, nie mówimy o zwykłych, prostych obywatelach, bo to jakby to powiedzieć, nie jest ich wina i wiadomo, że używając sformułowania Niemcy też gdzieś krzywdzimy w pewnym sensie tych zwykłych obywateli tego kraju, no ale gdzieś rządzący znowu biją nas pałką po głowie właśnie tymi obostrzeniami finansowymi, gdzieś tym brakiem współpracy, gdzieś jakimiś tam, no nawet widzimy na przestrzeni kościoła, kiedy polskie misje katolickie zaczynają no, mieć coraz większy problem ze swoim funkcjonowaniem w terenie i na przestrzeni kościoła niemieckiego, bo zaczyna się im stawiać coraz to nowe jakieś wymagania, dziwne, że tak brzydko powiem, wydumane jakieś warunki. Każe się im płacić, każe się, no robi się wszystko, żeby Polacy tam nie mogli funkcjonować, nie mogli się rozwijać, nie mogli gdzieś tej swojej wiary też, no, która właśnie jest fundamentem tej myśli Schumana, o której pan profesor cały czas mówi, żeby nie mogli tego propagować, rozwijać i w tym wyrastać.
Znaczy dobrze, że ojciec zrobił takie refleksje, poczynił takie refleksje, no dobrze, gdybyśmy, załóżmy, że zapominamy o tych reparacjach. Ale to nie zadziała. Właśnie istota tego wszystkiego jest tak, to reparacja to jest de facto kradzież, znaczy to jest związane z kradzieżą. Ukradłeś, oddaj. I tutaj w ramach reparacji, zniszczeń, przecież ile wywieziono polskiego majątku, maszyny, całe zakłady przemysłowe. Czyli to wszystko można opatrzeć właśnie wyrazem kradzież. I tą kradzież jakby tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast w wymiarze takim, można by powiedzieć, wewnętrznym, tutaj człowiek, czy w ramach takiego, gdyby sobie teoretycznie wyobrazić, no to jednajmy się. Proszę Państwa, jeśli trzeba oddać komuś, tak, w tym momencie w Polsce, gdzie 10-letni budżet, to jest ciężar. To jest ciężar. Ja często ilustruję ten jakby zrozumienie pojednania i umiejętność wykonania takiego gestu, tak jak było z Zacheuszem. Idzie Jezus, spogląda krótko, on się wdrapał na tą sykomorę, parę sekund i co tam nastąpiło? Tam właśnie dokonało się pojednanie. Teraz skąd wiemy, że się dokonało? Bo idzie Jezus do domu Zacheusza, tam Zacheusz staje i mówi, że oddaje poczwórnie to, co zabrałem, to, co ukradłem. To jest konkret. I dopiero z tego, czyli ten drugi krok to jest solidarność i trzeci krok to jest wynikiem tych dwóch jest właśnie pokój. Jest ten biesiadują pokój, agapę. W Europie, Unia Europejska w takim modelu, tak jak działają Niemcy, też w dużej mierze Holendrzy, niektórzy Francuzi, dąży szybką ścieżką do wojny. Niestety. Bo jeśli nie ma solidarności, nie będzie pokoju. A brak solidarności oznacza, że trzeba zawalczyć o pojednanie. Ten wymiar konkretny właśnie oddania, poniesienia tego wysiłku dopiero będzie nie w jakimś wymiarze emocji, ale w wymiarze konkretnej postawy, bo wiemy, że miłość, tak, to nie jest emocja, kocham cię i tak dalej. To jest pewna postawa, konkretne zachowanie. Mnie nie dziwi teraz, bo ja dopiero niedawno dowiedziałem się i odkryłem jakby dlaczego Adenauer właśnie tak bardzo mu zależało na tych reparacjach. Bo tak jak mówię, głównie chodziło o to, żeby oczywiście oddać to, zadośćuczynić materialnie, ale że wtedy widział ten proces, ta sprawa umożliwiłaby rzeczywiste właśnie pojednanie. skasowanie tego, co stało się w przeszłości. Wydaje mi się, że ten proces w Polsce trochę za wolno prowadzimy. Dobrze, że powstał ostatnio tak zwany Instytut Odszkodowań Wojennych, ale trzeba robić to szybciej, bo wymierają różne osoby, które, jeśli chodzi o Niemców, no, są no, zwolennikami tego. Może nie ma ich wielu, bo sprawa tam jest nienagłaśniana, ale proszę Państwa, słyszymy niedawno, 2015, 18, 19, umierają dzieci tych zbrodniarzy, właśnie prawa czy lewa ręka Hitlera, i te dzieci do tej pory, do swojej śmierci, podtrzymywały, wręcz broniły swoich ojców. Już nie będę tu wymieniał nazwisk, bo to można, prawda, odszukać. Jeden z nich, prawda, syn Ribbentropa, prawda, miał chyba w 2015 roku wizytę w Moskwie, gdzie w ogóle nie widzi problemu i tak dalej. Nie będę tego rozwijał, ale właśnie istotną sprawą jest po prostu powrót do tej prawdy, ponieważ ona jest jakby usunięta. Brak tej terapii poprzez jakby przeżycie tej prawdy, że jestem, można powiedzieć, następcą moich dziadków, ojców czy pradziadków, jestem następcą zbrodniarzy, prawda? No, święty Łot też był zbrodniarzem, tak? Wielu świętych wcześniej zabiło kogoś w życiu.
No tak.
Mojżesz zabił najpierw, żeby później mógł spokornić i tak dalej. Tutaj warto i trzeba walczyć, bo w perspektywie naszego chrześcijaństwa, i to nie jest to, co mówię, to jest górnolotne, bo Adenauer mnie jakby do tego, Schumann, natchnął, że mamy perspektywę wieczną i tak naprawdę nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek, chcielibyśmy, żeby wszyscy trafili do nieba, tak jak się modlimy w różańcu, tak i tak dalej. I dlatego to warto o to walczyć, bo te różne inne wymiary bieżące właśnie, które może zajmują jakby więcej czasu, ale są mniej istotne, przysłaniają nam właśnie ten jakby główny punkt uwagi. A jednocześnie jeśli oddalamy się od tego, jakby odsuwamy się od tego pojednania, to jesteśmy coraz bliżej niestety wolny, a deficyt solidarności ostatnie 5-10 lat, proszę zauważyć, jaki jest postęp w sensie negatywnym w deficycie solidarności. Czyli właśnie tutaj Nord Stream 2, kwestie w ogóle to, co mówiłem wcześniej na antenie telewizji Trwam, że w okresie wstąpienia do Unii przeciętny, prawda, Niemiec bogacił się prawie 4-krotnie więcej, Francuz 5-krotnie, prawie Holender 8-krotnie więcej od obywateli z krajów Trójmorza, tutaj z Polski, Węgier, Rumunii czy Słowacji. I to są ten model, można powiedzieć, ta filozofia, ten brak jednania, brak solidarności, tak, powoduje, że ten model właśnie działa przeciwnie. Oddalamy się, się zbliżać do tego wymiaru wspólnoty narodów Europy, co jest oczywiście jakby przy świadomym działaniu wielu, nie wszystkich, ale wielu zwanych zwolenników Spinellego, którzy chcą urządzić super państwo, w którym no, będzie, prawda, armia, policja, ale będą miały funkcję utrzymywania porządku. Ludzie będą mieli prawdopodobnie pracę, pensje minimalne, prawda, jedzenie, ciepło, wystandaryzowane, także już się skończy wolność polegająca na tym, że będziesz mógł mieć tyle, ile wypracujesz.
No tak.
I jest to niestety taki obraz.
Ale to już teraz, jakby to powiedzieć, widać takie małe, to co też pan profesor mówił w poprzedniej naszej odsłonie, że to się stanie tak czy inaczej, jeżeli my tego nie podniesiemy i jakby się nie upomniemy, to będą to robić małymi krokami. No przecież te wszystkie, no powiedzmy sobie otwarcie, absurdalne przepisy, które wprowadza Unia Europejska o kształcie marchewki, wygięciu banana, o tym, czy danego skorupiaka możemy zaliczyć do zwierząt, czy do czegokolwiek, o tym, czy nie wiem, pomidor jest owocem, czy warzywem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no doprowadzają właśnie do takiej sytuacji, kiedy to ktoś kompletnie zewnętrzny próbuje, no, zaburzyć jakiś system funkcjonowania. No przez setki, dziesiątki lat ludzie żyli, byli zdrowi, pomimo tego, że w jednej oborze stała krowa, koń, czy tam krowa, świnia, coś tam jeszcze i to wszystko żyło razem i wszyscy żyli i byli zdrowi. No teraz nagle trzeba trzymać to w sterylnych warunkach, coś tam innego, jakieś takie jaskółka nie może mieć gniazda, prawda, przy tym. Wiadomo, że z jednej strony mówi się o tych przepisach higienicznych, ale z drugiej strony no też widzimy pewien absurd, do którego dochodzi. Absurd, na którym cierpią tak naprawdę prości, zwykli ludzie, którzy powinni no, zyskiwać na tych wszystkich jednościach, uniach, na tych wszystkich no, połączeniach, jakby to powiedzieć, umowach, o tak, tego słowa im brakowało, umowach jakichś międzynarodowych, a tymczasem no, ci, którzy powinni być no, tymi biorcami, tymi beneficjentami, są tak naprawdę tymi, którzy właśnie dostają po głowie, rzuca im się pod nogi kolejne kłody, bo teraz no, nie można zjeść nawet tego, co się wyprodukowało, tylko według przepisów bardziej opłacalnie jest to zniszczyć, niż przekazać komuś, kto tego potrzebuje.
No tu ojciec myśli, tak powiem, sercem i logiką. No tak. I tutaj po prostu tam mamy w szeregach ludzi, których są, że ja tak ja nazywam, zdepolaryzowane, mają umysły. Tam nie ma logiki, tam jest inteligencja, tak jak mówimy, że szatan jest najinteligentniejszy, ale nie ma właśnie logiki, która prowadzi do tego, znaczy powoduje, że się podcina te korzenie.
No, czyli mamy tak... kolejny kryzys logicznego myślenia w świecie. No, ludziom nie przeszkadza to, że coś, co robią, jest sprzeczne z tym, co myślą, albo że no, dwie kompletnie oddzielne postawy sprzeczne ze sobą są w stanie łączyć w jednej wypowiedzi. Z jednej strony krzyczeć o aborcji, krzyczeć o prawie do zabijania, krzyczeć o prawie do decyzji, a z drugiej strony rozpłakiwać się nad losem karpia, krowy, konia czy szczeniaka.
Dokładnie. Ja często komunikuję, czy rozmawiam, czy próbuję podawać taki przykład tego deficytu myślenia. Nie z perspektywy, prawda, wiary czy wartości, to z perspektywy ekonomii. I depopulacja cała, zabijanie ludzi, bo to, czy to starszych, czy to dzieci nienarodzone, zresztą wprowadzane są prawa, o czym wiemy i w Holandii, gdzie można zabić dziecko, mówią tak zwana eutanazja, prawda, dziecko, które ma 10-15, tak. Czyli właściwie tu już nie ma ograniczeń. I teraz to jest po prostu, tworzą się umysły kryminalistów, bo w imię, że tak powiem, bo de facto tą wykładnią jest jakby ekonomia, bo mówi się o kalkulacji, ktoś tam na leki, będę uciążliwy, dzieci też się zabija, bo nie, ma być na przykład niepełnosprawne, chociaż w większości się zabija niezależnie od, prawda,
no właśnie,
takich czynników i się uzasadnia ekonomicznie. No ja często, co jest jakby oczywiste, proszę Państwa, że ekonomia przy depopulacji, czyli bez rozwoju normalnie populacji, po prostu się degraduje. W którymś momencie oczywiście zaczyna się zwijać, mówiąc kolokwialnie. I my obserwujemy niestety w ten redukującą się efektywność gospodarki europejskiej, Unii Europejskiej na tle świata, właśnie jako istotny związany jest istotnie właśnie z tym procesem depopulacji. No w końcu, jeśli w Holandii na przykład są takie targi, wystawy, gdzie się prezentuje różne urządzenia, które ludzie mogą sobie kupować, wybierać takie, które są najprzyjemniej, organizują ci zejście z tego świata. Takim właśnie. I jeszcze różne inne ruchy depopulacyjne, które są nie są zabronione. No więc proszę państwa, proszę zobaczyć, jak nie było trudno Hitlerowi prowadzić usuwanie osób psychicznie na przykład chorych, organizowanie obozów.
No właśnie chciałem zapytać, czy to wszystko to nie jest taka trochę polityka Übermensza?
Tak. To jest właśnie w tej chwili w świetle jakby w białych rękawiczkach. No w świecie morduje się 60 milionów, czy nawet więcej. Są takie dane, prowadził ONZ ludzi. W Europie chyba około 5 milionów, a mówi się o braku tak zwanej siły roboczej. Tak, Niemcy chcą sprowadzać, czy sprowadzają, prawda, ludzi z krajów arabskich, bo myślą, że te osoby im wypełnią tą lukę deficytu właśnie rolą pracy. Tymczasem właśnie zabija się tych, którzy mogliby pracować, a przy okazji zabija się tych, którzy no, mieliby pewną, powiedziałbym, wrodzoną, niezwykłą inteligencję jako pewną ciągłość, prawda, poszczególnych narodów europejskich.
No tak.
To jest taki przykład, dobrze, że ojciec to tak sformułował właśnie, że ten kryzys braku logiki, bo tutaj my oczywiście staramy się argumentować i pokazać też, wywodzić pewnej ciągłości Europy, która budowała się na fundamentach chrześcijańskich, i to uzasadniać. No i oczywiście jest to słuszne podejście. Niemniej jednak no, do tych, dla których chrześcijaństwo nie ma istotnego znaczenia, no powinno się trafić logiką. No jak to się działo, kiedy przed chrześcijaństwem Arystoteles, prawda, różne inne nurty filozoficzne, tak, miały budowane na logice, czy też na takim właśnie wrażliwości człowieka, no dawały pewien postęp, tworzyły też takie fundamenty pod tworzenie pewnych koncepcji, modeli społecznych. Także to ja bym powiedział, że taki w pewnym sensie, może tu trochę przesadzę, ale w pewnym sensie powiedziałbym, że ten kryzys braku logiki czy utraty logiki jest bardziej szkodliwy niż kryzys, nie wiem, destrukcji czy w procesach utraty wiary, czy też jakby odchodzenie od kościoła.
No tak, no bo jeżeli człowiek poszukuje prawdy, zdroworozsądkowy poszukuje prawdy, to będzie postępować logicznie, tak? Będzie widział, że jedno wynika z drugiego. Natomiast kiedy ciągniemy, jakby to powiedzieć, ten wózek w jakimś kompletnie bezsensownym kierunku i dziwimy się, że on jedzie w złą stronę, no to tutaj nie ma tak naprawdę o czym rozmawiać, nie? No to po prostu brak tej konsekwencji, brak konsekwencji myślenia i wmawianie całemu światu, że czarne jest białe. I najgorsze jest to, że mamy no, całe masy ludzi, którzy w to wierzą i to przyznają i mówią, że w tym nie ma nic złego.
No to jest, ojcze, tutaj myślę, że to można by zaliczyć do kategorii opętania. Bo jeśli, ja jestem naukowcem, tak? Jeśli my prowadzimy nowe badania, no, budujemy nowe modele, to przede wszystkim mamy obowiązek stosowania metod naukowych, czyli logika, czyli wywodzenie, czyli też ciągłość, tak? Nie ma discontinuity, czyli nie mogę jakby pokazywać propozycji nowych modeli bez nawiązania do tego, co było w przeszłości, czy w przeszłości, czyli sfalsyfikowanie, zaprzeczenie, zbudowanie nowych dowodów, prawda? Ale w postępowaniu właśnie logicznym. to przecież słyszeliśmy już rok, dwa lata temu, gdzie w szkołach chyba w Szwecji, ale też w innych, prawda, próbuje się akceptować na przykład błędy popełniane przy nauczaniu uczniów w matematyce.
Tak.
Prawda, bo argumentacja jest taka, żeby nie stresować tego ucznia, czy on napisze 2 dodać 2, czy to jest 3, czy 5, to obojętnie, tak? Niech on tym, czyż to nie jest, czymże jest, można powiedzieć, mechanizm działania złego, zła osobowego, właśnie diabła, falsyfikacja, znaczy zaprzeczenie, czyli oddalanie się, prawda, od prawdy, tak? Tak jak w raju, zjesz jabłko, ci nie zaszkodzi, przecież to tam, prawda? Więc traci się w ten sposób logikę, bo Ewa z Adamem, oni postępowali logicznie, bo Bóg posiada w sobie wszystkie, i w raju tak no było, tak. Wszystkie właściwe i dobre, zgodne z prawdą właściwości. I na pewno myślała logicznie, tylko po prostu jej umysł został przyćmiony. I tutaj właśnie jest to chyba taki, powiedziałbym, też dla tych, którzy się zajmują od strony też teologicznej takimi znakami czasów ostatecznych, oczywiście nie wiemy, czy to będzie za 5, 10, 500 czy 2000 lat, to nie o to chodzi. Tylko, że właśnie tu jest taki, jakaś taki system, przepraszam, zahipnotyzowania takiego masowego. Proszę zobaczyć, ostatnio 2 miesiące temu przyszła wieść, że w parlamencie portugalskim przyjęto, taki dość mocny też kraj katolicki, tak, przyjęto ustawę o eutanazji, prawda? Czyli widzimy, że to w zasadzie już tylko Polska, Węgry, ale jeszcze w jakimś stopniu te kraje Trójmorza tutaj się trzymają. I myślę, że też jak widzimy to niezadowolenie tych liderów niemieckich, aktywistów Fidelnego czy w Brukseli, według planów ich, z takich różnych, ja oczywiście nie mam jakichś takich mocnych dowodów, ale z takich różnych informacji, które posiadam, według ich planów Polska już miała, że tak powiem, być opanowana 5 lat temu. Czyli to oczywiście miało trochę trwać dłużej, czyli później niż na przykład Irlandia, tak? No bo Irlandia też właśnie, przy takich fundamentach, ale właśnie doszło do takiego przeobrażenia, a tu Polska nadal się trzyma i to pokazuje też w takich też sprawach chociażby migrantów, prawda? 2015, kiedy nas tak atakowano, gdy pokazywaliśmy sens, jak się zachować Węgrów, ale też innych. No i teraz okazuje się, że popierają, że to było słuszne. Czyli tutaj w tych różnych wymiarach warto, wywodząc właśnie z wartości, bo takiego efektu pozytywnego, bo to trzeba powiedzieć, takiego pozytywnego, który wywołuje Polska, nie uzyskalibyśmy, gdybyśmy się nie opierali właśnie na wartościach chrześcijańskich. Ten efekt jest pozytywny również w tym sensie, że bardziej to jakby wyzwala tą agresję, bo widzimy, że jeszcze na przykład w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej jeszcze, nie wiem, 5 lat temu czy nie widzieliśmy takich postaw, gdzie chociażby ta nie jedyna, prawda, Niemka zagłodzić, prawda, Polaków. No, o czym my mówimy, prawda, środek Europy jako, można powiedzieć, misjonarz cywilizacji, misjonarz postępu, prawda, to jakby postawy, zachowania są, powiedziałbym, takie prymitywne. Nie powiem tu z okresu kamienia łupanego, bo na pewno w okresie kamienia upanego postępowali bardziej po ludzku.
No właśnie, i dochodzi znowu do kolejnego paradoksu, czyli Europa, która jest no, do granic możliwości już, znaczy tak by się wydawało przynajmniej na, możemy tak powiedzieć, logiczny rozum, tak? Do granic możliwości poprawna i tolerancyjna, która wręcz no już no tak no kipi tą swoją poprawnością, pozwala na takie słowa i pozwala na takie zachowania, no właśnie w imię tej wolności, tak? Cytat z deklaracji Schumana z 2017 roku. Już dziś widać w tak wielu europejskich krajach, że osłabienie europejskiej kultury, próba zastąpienia jej sztuczną konstrukcją przypominającą wieżę Babel prowadzi do tego, iż obserwujemy ze smutkiem, że wspólnota europejskich narodów coraz bardziej chwieje się w posadach, a my, Europejczycy, stajemy się dla siebie coraz bardziej obcy i zaczynamy się czuć obco we własnym domu. No to jest, jakby to powiedzieć, kwintesencja tego wszystkiego, bo pokazujemy, że, znaczy te słowa, które tutaj są zawarte, oczywiście cała deklaracja byłaby do przytoczenia i cała jest pełna cytatów, które obrazują no, tą słabą, powiedzmy sobie szczerze, kondycję tej współpracy i solidarności, no bo tak jak żeśmy sobie powiedzieli, z jednej strony wszyscy mamy być razem, ale z drugiej strony najważniejszy jest mój interes. Nie? I czyli zamiast stanąć w prawdzie i powiedzieć, dobrze, budujemy państwo przy współpracy z innymi, to tak jakby kraje europejskie udawały, że tego państwa nie budują, ale po cichu rozgrywały swoje gierki.
Tak, bo tutaj są takie jakby dwie grupy, czy może nawet trzy grupy podmiotów czy osób. Jedna to jest świadoma grupa tak zwanych liderów i zwolenników Spinellego, którzy funkcjonują w takim układzie międzynarodowym, jakiejś oligarchii finansowej, jakiegoś, można powiedzieć, grupy tak zwanych interesów nie tylko biznesowych, ale ideologicznych. Tak jak się słyszy czasem o takich grupach osób, ale tutaj chcę właśnie powiedzieć taki sercu na konferencji z Instytutu Myśli Schumana organizował w Berlinie taką organizacją przedsiębiorców niemieckich, małych i średnich, duża organizacja. I tam właśnie Niemcy się żali, że rząd niemiecki Angela Merkel nie dba o małych przedsiębiorstwa. One są suwane na margines, że Niemcy dbają o te relacje korporacyjne, czyli korporacje nie tylko w swoim kraju, ale międzynarodowe, więc te alianse z firmami Putina i też innymi globalnymi. I tutaj też żalili się na postępującą na przykład biurokrację. Co ciekawe, też usłyszeliśmy tam od licznych grup, że są przeciwni temu, co serwuje Angela Merkel czy Ursula von der Leyen, przeciwni temu kierunkowi superpaństwa, tej federalizacji. Ponoć, tego nie jestem pewien, że statystyki mówią, że 62% Niemców, prawda, jest przeciwna właśnie superpaństwu, Federacji Europejskiej. I tutaj, czyli ta pierwsza grupa to są ci, którzy w sposób uświadomiony dążą do tego superpaństwa i to nie są ludzie, powiem tak w pewnym przybliżeniu, nie są ludzie, którzy chcą w ramach tak zwanej dobrej woli urządzać Europę koncepcji wspólnoty. Oni mają swój cel ideologiczny i oni, trzeba o tym wiedzieć, nasi politycy, czy często politycy, nie wiem, ze Słowacji, Węgier czy Łotwy, powinni mieć świadomość, że to nie jest partner, który chce z tobą rozwiązywać różne sprawy na zasadzie konsensusu, na zasadzie używania logiki, jakiegoś fair rozwiązań, sprawiedliwych. Tylko to jest strona, która, przepraszam za słowo, zawsze będzie chciała cię ogrywać, bo on ma swój jasny cel ideologiczny, trochę tak jak, prawda, komuniści czy bolszewicy. Druga grupa to jest grupa różnych urzędników, czy też osób, które są, obudowują ten cały aparat, i oni no tutaj są w takiej przestrzeni myślenia, że zakładają, że ci ich pryncypałowie to no kierują się wspólnym dobrem, czy też mają dobrą wolę i są taką grupą jakby merytoryczną, działającą, ale nie funkcjonującą w żadnej opozycji, jest neutralną. I trzecia grupa to są obywatele, czyli tutaj, którzy, tak jak my tutaj, jak ojciec, prawda, mówi, no tak, no przecież to byłoby logiczne, żeby ta wspólnota przecież jest. Wszyscy i w Polsce, i za granicą, i Francuzi, i Holendrzy, przeciętny obywatel tak myśli. Ja pamiętam, parę lat temu byłem w parlamencie frankofońskim, z panią przewodniczącą rozmawiam o Schumanie. Ona mnie zaprosiła i opowiadam o Schumanie, a ona mówi: panie profesorze, niech pan już przerwie, ja to wszystko wiem i ja się zgadzam, ja chcę, żeby Europa była właśnie Europą Schumana, tylko nam nie wolno. I w tym momencie, proszę sobie wyobrazić, siedzimy tam przy tym stoliku, parę osób, tam mnie przedstawiono jej tacy moi znajomi tam właśnie z Brukseli. W tym momencie ona poprosiła swojego asystenta, żeby zamknął drzwi. Ja nie bardzo rozumiałem, o co chodzi, bo do tej pory rozmawialiśmy przy otwartych drzwiach. I wtedy ona wskazuje, tam leżał, to było jakoś już w styczniu, leżało takie ciastko, Święty Mikołaj. Tylko ten Mikołaj miał czapkę, a na tej czapce nie było krzyża. I ona wskazuje mi na to, mówi: panie profesorze, widzi pan, czego tu brakuje? No ja tak patrzę, no krzyża. A ona mówi: właśnie, bo nam nie wolno wysyłać kartek, na przykład Merry Christmas, czy Bożego Narodzenia, tylko Dobrego Nowego Roku, czyli tak jak Dziadek Mróz, tak?
Tak,
również,
tak.
A nie Święty Mikołaj. I w tym momencie ja przypomniały mi się czasy, prawda, w komunizmie, kiedy myśmy nie mogli o wszystkim mówić. Myśmy po prostu wiedzieli, że są ograniczone tematy, o których można mówić wszędzie. I właśnie tam tak to właśnie funkcjonuje, ta grupa właśnie osób. Kiedy rozmawiałem z ambasadorem Norwegii parę lat temu, 3 lata temu chyba, to miałem taką informację. Mówi: panie profesorze, my to byśmy chętnie wstąpili do Unii Europejskiej, znaczy do Wspólnoty Narodów Europy Schumana, ale nie do Unii Europejskiej. Prawda? I właśnie to, co widzimy, żółte kamizelki, Francja, teraz różne jakieś bunty w Holandii. Tego będzie coraz więcej. Dlatego, że ludzie powoli zaczynają sobie uświadamiać, że to wszystko, mówiąc kolokwialnie, się rozjeżdża. W Szwecji, bo mam, rozmawiam też z ambasadorem Szwecji, Szwedzi się w ogóle nie interesują Parlamentem Europejskim, nie znają swoich europosłów, bo oni nie widzą tu żadnego jakby praktycznego związku i połączenia. Głos wyrażany przez europosłów szwedzkich, czy też pewnych liderów politycznych, jest głosem zdecydowanej mniejszości. Reszta po prostu zwątpiła, oni w ogóle nie chcą się tym zajmować i interesować, bo to i tak nic nie daje, prowadzą swoje życie, jakie prowadzą, i tak to właśnie funkcjonuje, ale w którymś momencie, i tutaj proszę ojca, na przykład w Szwecji, niewykluczone, czy w różnych krajach, za chwilę ten moment nastąpi, kiedy będziemy dotykali poważnych problemów, jeśli chodzi o dostawę energii. Już dzisiaj blackouty, które są na Półwyspie Skandynawskim, prawda, były w poprzedniej zimie i tak dalej, bo tam promocja tych wiatraków i tak dalej, okaże się za chwilę właśnie, tak jak pandemia nam pokazuje, że król jest nagi i wtedy, kiedy szczególnie zimą okaże się, że ludzie będą zamarzali, nie po kilka osób tak zwanych bezdomnych, tylko setkami. Nie tyle, co w pandemii umiera.
No tak, bo nie można palić, nie będzie czym grzać, no bo nie ma energii elektrycznej, bo wiatraki nie działają, woda zamarzła, więc fali nie ma, bo nie ma, załóżmy, nie wiem, tamy, na której można postawić elektrownię, bo nie ma słońca, tak? No i skąd tak, i ten prąd wszystko, brać?
I to wszystko, proszę ojca, to co jest związane z tym, co ojciec parę minut temu powiedział. Brak logiki, wyłączyła się logika.
I no, tutaj bohaterem świata stała się szesnastolatka.
Właśnie. I tutaj oczywiście wiadomo, że trzeba zmierzać w kierunku, można by powiedzieć, takich źródeł energii, no jak na przykład fuzja jądrowa, prawda, czy wodorowa i tak dalej. No ale nie można tego robić w ten sposób, że usuwa pan, prawda, wszystko, znaczy usuwa ojciec wszystko i pali mosty tak za sobą i właśnie nie ma, nie pojawia się żadna alternatywa i nie daj Boże, znaczy nie daj Boże, żeby były jakiekolwiek, trzeba się modlić o to działania wojenne w styczniu, w lutym na Ukrainie, bo właśnie będziemy mieli poważny problem. Proszę zobaczyć, dlaczego wtedy, kiedy tam w Donbasie, prawda, dlaczego Rosja nie poszła głębiej dalej, bo się obawiali, że Ukraina wysadzi w powietrze rury gazowe, które zasilają, prawda, Europę. Dlatego przyspieszali budowanie Nord Stream 2. I teraz może być taka sytuacja, oby nie było, że jakaś wojna na Ukrainie spowoduje, że ta rura ukraińska przestanie funkcjonować. W związku z tym można się założyć, że natychmiast będzie zgoda wszystkich gremiów tak zwanych politycznych Brukseli, że uruchomią Nord Stream 2. I Rosja wtedy już jest wygrana, bo opanuje Ukrainę, a Ukraina stoi chyba tak jak Polska na węglu stoi w, nie wiem, w 70%, to Ukraina chyba w 80% paru procentach stoi na gazie. I nie trzeba będzie nic robić bez no tak. specjalnych działań wojennych, tylko w sposób przebiegły taki koń trojański, prawda, tutaj zadziała. I tutaj właśnie widać brak tej logiki, bo przecież mówimy o tej braku logiki, o tym, jak może Rosja w tym Nord Stream 2 zafunkcjonować. Niemcy budują to na bazie, czy jakby patrząc właśnie na swój interes, ale jednocześnie brak logiki też polega na tym, proszę ojca, że jeśli przecież jest mnóstwo zasobów gazu w Stanach Zjednoczonych, gazu łupkowy, różne inne, prawda, są jeszcze źródła i trzeba po prostu, logika wskazuje, że trzeba budować te alternatywne. Wówczas nie będzie takiej presji ze strony Rosji. Minęło wiele lat i Unia Europejska, czy Niemcy, prawda, skupiają się na Nord Stream 2, prawda, zamiast na no, nawet mniejszych, ale jakby zrealizowanie paru alternatywnych.
No tak, ale z drugiej strony, no mimo wszystko trzeba przyznać, no tutaj mówimy o gazie, tak? No ale z drugiej strony przecież wszyscy dokładnie wiemy, że Niemcy mają swoje kopalnie, że Niemcy wydobywają, że na całym świecie są kopalnie, że... Znaczy to jest, no, to jest kolejny bardzo szeroki temat. My musimy za chwileczkę też oddać i chcemy za chwileczkę też oddać głos naszym słuchaczom. Natomiast no no chociażby ostatni kryzys węglowy, tak go nazwijmy, tak, z kopalnią Turów, ale też generalnie ten kryzys energetyczny i klimatyczny, który gdzieś tam próbuje no, nałożyć nam kaganiec, no bo tak to trzeba powiedzieć, tak, próbuje się nam nałożyć kaganiec z wydobyciem węgla, no powiedzmy sobie szczerze, dla Polski węgiel to jest czarne złoto. Wygraliśmy powstania, zabierając Śląsk, że tak powiem, tak, po pierwszej wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, no to przecież to bogactwo, tak, i dziś wmawia nam się, że to bogactwo, które mamy, na którym moglibyśmy budować tak naprawdę w wielu momentach też no, dochód krajowy, to jest coś złego, to nasz węgiel jest zły, to inny jest dobry.
No to, tak.
To znowu logika.
Tak, właśnie, to jest logika zawodzi, w dodatku, że jeśli już mówią o tym CO2, to Europa emituje chyba zaledwie 10%
właśnie o to chodzi.
Całości globu. No Niemcy też otwierają kopalnie, ale w Indiach się otwiera, w Chinach, w Rosji, no głównym emitentem, prawda, to są Chiny, też Indie, Rosja. Okazuje się, że Stany Zjednoczone bez wielkiego halo, ale redukują bardzo mocno, ale robią to rozsądnie, między innymi w związku z tym gazem łupkowym. No, proszę zauważyć, że Niemcy wobec Chin zachowują się jak krasnoludki. Przecież nie słyszał ojciec, żeby oni podnieśli jakieś larum wobec Chin, tak?
No
tylko,
właśnie.
Tylko mniej więcej się formułuje, tak jak kiedyś była Trybuna Ludu, to jeszcze ojca chyba na świecie nie było.
No nie.
To tam była ta partyjna, prawda, gazeta i tam było, że proletariusze wszystkich krajów łączcie się, tak. Taki nagłówek. No to w stronie biernej można powiedzieć, że uprasza się proletariuszy o łączenie. Taki właśnie język stosują Niemcy wobec Chin. Uprasza się uprzejmie, a Chiny mówią, odczepcie się, tak. My mamy swoją strategię. I to jest znowu nielogiczne, to co ojciec mówi. Kolejna rzecz nielogiczna, jeśli na przykład mamy system opłat za emisję CO2, to zresztą premier Morawiecki wyperswadował Holendrom, ale nie tylko, że powinniśmy przejść na system netto, czyli per saldo wyemitowane CO2 jest takie, że emisja minus pochłanianie. Polska ma najwięcej lasów, pochłaniamy i trzeba te opłaty sformułować w ten sposób. Oczywiście premier Holandii się wściekł, że tu pan premier Morawiecki tak inteligentnie, prawda, go podszedł, no ale znowu to jest brak logiki. No, cokolwiek byśmy nie pokazali, czego byśmy nie dotknęli, cały czas można by powiedzieć,
tak, no to generalnie nam powinni płacić za to, że my pochłaniamy większość CO2 europejskiego,
dokładnie,
bo mamy największą powierzchnię zalesienia.
Tak. Tak.
No i tak to właśnie wygląda. A przecież wszyscy wiemy, że podczas zjazdu właśnie klimatycznego wykorzystywano elektryczne samochody, których nie dało się ładować, więc stawiano agregaty prądotwórcze na ropę, żeby ładować elektryczne samochody. A 400 odrzutowców, które krążyły po całym kraju, żeby móc wylądować, no wszyscy wiemy, że nie lata na energię słoneczną, tylko też na paliwo. No ale to właśnie jest brak tej logiki, o której
to
żeśmy
takie
tyle...
Ostatnie zdanie, ojcze, przed tym, jak pewnie bajka Orwella, Farma zwierząt, Animal Farm Orwella, warto polecać, promować, bo tam właśnie jest tak, że te świnie najpierw wprowadziły demokrację, pozabijały gospodarzy, prawda? A później, kiedy już minęło trochę czasu, no to one, tak jak tu ojciec pokazał, same jeździły luksusowymi samochodami, a powszechne prawo było takie, że jest zakaz w ogóle używania, to tak mówię, przenośni samochodów. I to jest właśnie, tak się dzieje,
no,
kiedy
proletariat
właśnie
pije koniak ustami swoich przedstawicieli.
Tak, tak się dzieje, kiedy właśnie usuwamy wartości chrześcijańskie i niestety to jest jedyna odpowiedź, co zrobić, żeby, że tak nie brnąć w tą destrukcję, bo tu już nie chodzi o to, że tak powiem, że ktoś, tutaj chcemy ludzi na siłę spędzać do kościoła, czy też zmuszać do wiary w Boga, tylko wartość dodana jako nauki, nauka społeczna kościoła, jej wartość jest bardzo na tyle pozytywna, że jest nie tylko twórcza, ale jest sprawcza. I właśnie dzisiaj też warto komunikować do wszystkich ludzi, szczególnie dobrej woli, niezależnie od ich systemu wartości, o efektywności nauki społecznej Kościoła. I tutaj jest duża przestrzeń do tego, żeby jakby to no, dawało takie i narzędzie, i motywację dla wszystkich ludzi, szczególnie ludzi dobrej woli, niekoniecznie wierzących.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część. Oddajemy głos naszym słuchaczom. To znaczy, że zapraszamy do dzwonienia. Kondycja współpracy i solidarności w Europie. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Zbigniewem Krysiakiem, prezesem Instytutu Myśli Szumana. Numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych snów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny grunt. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, by twoje dzieci żyć bez Boga.
Tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
36 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone na temat kondycji współpracy i solidarności w Europie. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana. A my odbieramy pierwszy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Kazimierz z Łukowa.
Witamy, panie Kazimierzu.
Serdecznie pozdrawiam ojca i pana profesora. Dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam również wszystkich broniących naszej Polski i kochanej ojczyzny. Jestem wielkim szczęściarzem, że miałem tatę, który był piłsudczykiem, 52 lata akurat ode mnie starszy, co do dnia i miesiąca. On mnie dużo rzeczy nauczył, takie po prostu, że takie kanony stworzył, że to jest mądrość, to jest po prostu rozum plus wiara, plus miłość do drugiego człowieka, ukochanie ojczyzny. Bóg, honor, ojczyzna. Fides, ratet, patria. To są po prostu nasze zasady, które musimy kochać i czcić. Jest zasada pierwsza, że mądrość i rozum dyktują po prostu sprawę dla człowieka, który po prostu może się poruszać nie tylko we własnej ojczyźnie, ale we wszechświecie z głową podniesioną do góry. I powiedział tak, jak chcesz iść do jakiejś władzy albo do rządzenia jak narodem, krajem i w ogóle, to miej 10 razy rozumu, a raz ambicje. A nasi politycy mają odwrotnie, mają 10 razy ambicji, a raz rozumu. Skąd to się wszystko bierze? Bierze się stąd, bo powiem taki prosty przykład. Jak kończyłem technikum mechaniczne w Chełmie, pozdrawiam tam wszystkich, bo to było po zawodówce. Była taka sytuacja, byłem bardzo dobry z matematyki, siedziałem na drugiej ławce, odpowiadałem koledze zadanie, które było warunkiem dopuszczenia go do matury. W pewnym momencie nauczycielka się zorientowała, że coś jest nie tak, że tak trudne zadanie, on sobie dobrze radzi, stała z boku, z profila i zobaczyła, że co się dzieje, nie? W pewnym momencie przerwała to akcję i mówi tak, Romek, zetrzyj tu tablicę i ładnie się podpisz. A on zestarł, a podpisz się wziął tak. Powiedziała, to nigdy nie zapomnę do końca życia. Romciu, dzięki Kaziowi, że go lubię. To postawię ci trójkę, a ja mu mogę postawić dwójkę. Ja mówię, no tak, ze sprawowania chyba. I zaczyna się śmiać, ale mówi tak, z twoim podpisem dyrektorem możesz być, ale jak się zapiszesz do partii, ten podpis dyrektorem możesz być, ale firmy, ale pamiętaj, na głównego księgowego musisz zatrudnić Kazia, żeby po prostu ta firma mogła istnieć. I to jest po prostu cykl takiego rozumowania, że wszyscy ci, co najmniej byli wybitni, najmniej po prostu to znam ze swojej po prostu życia. Oni po prostu zapisywali się do partii, czyli po najprostszej linii oporu i zostawali po prostu mierni, bierni albo wierni i byli dyrektorami. W ogóle ja dwa razy byłem ze studiów wyrzucany, bo po prostu nie zgadzałem się z tą polityką, z tym wszystkim, a że byłem synem Piłsudczyka, to nie było zawsze pretekst, a że słuchałem Radia Maryja teraz, a kiedy słuchałem Wolnej Europy, radia BBC Londyn czy Głos Ameryki, to już drugi pretekst. I taka była sytuacja, że oni mądrych nie lubili, nie uczcili. A jeszcze tam mój tata mądry powiedział tak, synku, ucz się języka niemieckiego i rosyjskiego, bo ani Niemcy, ani Rosjanie nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi, nigdy. I ja widzę, jaka sytuacja, my w tej chwili żyjemy w tym trójkącie bermudzkim między Rosją, Niemcami i Żydami. I wszyscy coś od nas chcą. No i to ostatni wymieniłem, ustawa 447, wszystko mówi.
Panie Kazimierzu.
I teraz jest taka sytuacja, że jeżeli nie będziemy się, tak jak pan profesor mówi, logiki trzymać, rozumu, no to po prostu nas rozniosą ci po prostu, no nie będę to się logicznie...
Rozdziabią nas krupi i bramy.
Takie, o to chodzi. I jest taka prawda, nie? Że lepiej z mądrym trzy razy zgubić, jak z głupim raz znaleźć. Polacy mamy mądrych, wspaniałych ludzi, tylko głupich rządzących, powiem tak szczerze. Ja po prostu w rodzinie mam tak z profesorami na uczelni, mówią, że coraz to gorzej przygotowani studenci przychodzą nie na uczelnię, bo oni po prostu tylko uwierzyli w komputery. Jakbym komputer odłączył, to tak jakby powietrze wyłączył z oddychania. i popatrzmy na to wszystko logicznie. Jeżeli wszystkie choroby, ten koronawirus i tak dalej jest pod 90% jest powietrze, więc dbajmy o czyste powietrze, owszem. Ale my jako Polska, jako Europa nie uratujemy po prostu świata całego, bo Europa ma 8,3 powierzchni kuli światowej. Teraz tak, niech każdy sobie zrozumie jedną rzecz, powinniście wszyscy politycy to tłumaczyć w Unii Europejskiej, że kula ziemska to nasz wspaniały uczony Mikołaj Kopernik, że kula ziemska obraca się wokół osi, tak jak globus oparty, każdy globus wie, ale cała kula ziemska obraca się jeszcze wokół orbity i czy wcześniej, czy później na to zanieczyszczone powietrze chińskie, czy tam Indii, czy z innych tam...
Panie Kazimierzu, coś się stało z dźwiękiem.
I to się po prostu miesza. Gdyby wszyscy po prostu poszli w jednym kierunku, owszem, ale nigdy nie pójdą, bo nigdy nie zrezygnują z tego właśnego bogactwa. I kiedyś jeszcze za Gierka i w ogóle każdy mówi, tak jest, że my mamy złoto, bo mamy czarne złoto, węgiel. I ja powiedziałem kiedyś ministrowi Deskaw Energii, gdyby Niemcy mieli tyle węgla, co Polacy, to by się po prostu, przepraszam za kolokwializm, tak powiedziałem, by się w tyle piętami kopali, by się ze wszystkich śmieli. A że Polacy mamy to, co mamy, a nie umiemy tego wykorzystać, więc inni po prostu chcą nas wykorzystać, żebyśmy po prostu nie korzystali, a z ich czy korzystali. I teraz jest taka
dobrze,
sytuacja.
Panie Kazimierzu,
ostatnie zdanie, ostatnie zdanie. Musimy w polityce równo grać nawet w prawicy. Jeżeli premier Morawiecki jedzie do Brukseli, jedzie do Europy i tak dalej, nie, i walczy o jak najdłuższe po prostu użytkowanie i korzystanie z węgla, to w tym czasie prezydent nie powinien jechać do Macrona i umawiać się, kiedy będziemy budować elektrownię atomową, bo to jest nonsens. To oni widzą, że taka sytuacja jest, aha, już oni planują elektrownię atomową, to przykręćmy im śrubę i szybciej się z tego węgla wyjdą. A dla Niemców jest węgiel nasz śląski w ogóle to samo znaczący, co dla Rosji w Donbasie, ukraiński Donbas. I musimy mieć to na uwadze.
Dobrze, panie Kazimierzu, niech tu będzie kropka. Panie Kazimierzu, niech tu będzie kropka, tak jak żeśmy się umawiali. Tak, niech tu będzie kropka. Dziękuję bardzo. Pozwólmy też innym się wypowiedzieć.
Pozdrawiam wszystkich kochanych redemptorystów i będę w 4 grudnia w Toruniu na 30. rocznicy radia mojego kochanego radia, naszego Radia Maryja.
Dzięki
pozdrawiam
wielkie.
Pozdrawiam wszystkich Polaków, którzy słuchają, którzy oglądają telewizję tam.
Dobrze.
To wszystkie dzieła.
Szczęść Boże.
A ojcu Tadeuszowi Rydzykowi to całuję ręce w obie i ściskam, przytulam do serca. Szczęść wam Boże.
Amen. Dzięki wielkie, panie Kazimierzu.
Bożego błogosławieństwa i wszelkich łas Bożych.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy za ten głos i odbieramy kolejny telefon. Halo. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy.
Ja bardzo się cieszę, że pan profesor wspomniał o logice, bo logika sensu largo tak jest bardzo w tej chwili potrzebna. Jest ten aspekt logiki pedagogiczny, logika jako pedagogos, jako narzędzie. I w dzisiejszych i to wszystko się wywodzi, wiemy od Sokratesa, Arystotelesa, Tomasza Akwinu. I co się dzisiaj dzieje? Mamy odejście od logiki i wejście w heglizm. Znowu wraca heglizm. Wiemy, czym był heglizm. Marksizm-leninizm był zbudowany na heglizmie, hitleryzm. I to są tylko teorie relacji bez indywiduów, bez osób. I to jest rzecz niebezpieczna. Podważa się podstawowe prawa logiki, prawo tożsamości. No weźmy tylko gender i tak dalej, czy transhuman, czy prawo sprzeczności się podważa, prawo tertium non datur i tak dalej. Heglis to wszystko neguje. To Heglis chodzi na fałszach. On chodzi na fałszach. Jest bardzo abstrakcyjny i przez to jest bardzo się wydaje uroczy, bo jest dużo abstrakcji, ale wszystko, co tam jest fałszywe. I nam potrzeba wrócić do arystotelesowskiej podstawowej logiki takiej, na której jest zbudowana nawet dzisiejsza cybernetyka, informatyka. No, Heglis to jest teza i antyteza. Robią te syntezy, no to tak jakby między, byśmy łączyli 1 i 0 i tak dalej. Wiadomo, 1 to nie równa się 0, więc mamy nawet ten system dwójkowy. Więc jest takie odejście od logiki i to wprowadzi do tego różnego rodzaju ideologii. Dziękuję panu profesorowi, że że tą sprawę podjął, bo to jest jednak podstawowa sprawa, żebyśmy wiedzieli. Ontologia, dobra ontologia, czy podstawy metafizyki są podstawowe w tym wypadku. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, księże Korneliuszu, i prosimy pana profesora o ustosunkowanie się do tych dwóch telefonów.
Tak, panie Kazimierzu, tutaj właściwie pan wyjaśnił, ja może pan mówił o mądrości, rozum, wiara, miłość do ojczyzny. Jest taka definicja ekonomiczna mądrości. Mądrość jest dobrem rzadkim, rozproszonym we wszechświecie. I wydaje się, że może to jest taka jakaś uniwersalna prawda. Ale i tu pan pokazał rzeczywiście, że ten deficyt mądrości występuje, bo ta mądrość, prawda, posiada różne elementy, takie komplementarne elementy, i można tu by powiedzieć, że bez tych, jeśli brakuje jakiegoś elementu z tych, których pan wymienił, to właściwie ten łańcuch już jest przerwany, on nie funkcjonuje, ten mechanizm wtedy nie funkcjonuje. Czyli jeśli nie ma rozumu, czyli w pewnym sensie jakoś tutaj można by to też odnosić do logiki, jeśli nie ma wiary albo miłości do ojczyzny, to zaczyna się tutaj ten cały ustrój, tak można powiedzieć, jakoś stawać się dysfunkcyjny, aż w końcu właśnie wchodzi w taką przestrzeń, którą tutaj poruszył ksiądz Korneliusz. Ja właściwie nie będę powtarzał, bo bardzo pięknie ksiądz to tutaj wyartykułował, ale co najważniejsze, właśnie ksiądz pokazał, że no to prowadzi niebezpieczeństwo właśnie tego odejścia od logiki, prowadzi do heglizmu, do Hegla, czy w zasadzie to, co w przypadku Niemiec hitlerowskich miało miejsce. I to jakby pokazanie takiego ryzyka, takiego niebezpieczeństwa, myślę, że bardzo mocno może mobilizować do tego, abyśmy wrócili, czy właściwie podejmowali, może nie tyle wrócili, ale podejmowali taką powszechną edukację. Ja tutaj sobie pozwolę powiedzieć, że Instytut Myśli Szumana uruchomił taki uniwersytet ludowy, który nazywa się Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijaństwa Społecznego. Jest w tej chwili już druga edycja, taki właśnie kurs roczny. Zamierzamy to też transferować na taką platformę europejską, czyli w wersji angielskiej na przykład. I tutaj właśnie ten, wydaje się, że to, co poruszył tu ksiądz Korneliusz, jest takim wymiarem, takim zagadnieniem, które pojawia się w dyskusjach naszych studentów, słuchaczy, w różnym kontekście, bo słuchaczami są praktycy, eksperci, to są różne zawody, prawda? Też jest tam chyba 15 osób z zagranicy. I w różnym kontekście ten ewentualny deficyt tej logiki, czy właściwie w sensie takim jakby rozumienia od strony też aplikacyjnej w różnych wymiarach, czy to biznesu, bo to są osoby reprezentujące różne organizacje kultury, organizacje służby zdrowia, biznes, instytucje państwowe, też osoby funkcjonujące w ramach Związku Zawodowego Solidarność. Także wydaje się, że tutaj jest pewna przestrzeń do wypełnienia. I tutaj od razu kieruję takie zaproszenie dla księdza Korneliusza w tym kontekście rozwijania tego, czy też zachęcania słuchaczy do tego uniwersytetu, ale też w takim układzie zapraszania różnych osób, które mogłyby podejmować takie wykłady w różnych tematach. Mamy w tej chwili oczywiście takie grono bardzo dobrych profesorów, praktyków. Tutaj to właśnie wszystko zmierza do zastosowań norm i zasad nauki społecznej Kościoła właśnie w praktyce. Nie zajmujemy się, że tak powiem, teorią.
Teoretycznymi dywagacjami, tylko praktyką.
Tak, czy też, no tu chciałbym podkreślić, nie zajmujemy się teologią, bo to nie jest nasza, ale właśnie to idzie w kierunku aplikacji. I tutaj myślę, że ksiądz Korneliusz jakby postawił dobry akcent w tym kontekście. Dziękuję bardzo.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Halo. Szczęść Boże. Witam. Księży i pana profesora. Ja ze Śląska dzwonię. Moje nazwisko Justyna. Przepraszam za głos, bo niestety jakiś wirus, ale jest niestety zbadany, nie mam. Proszę mi powiedzieć, czy moje myślenie jest cokolwiek prawidłowe, normalne. To tak, myślę sobie, że no po prostu zwracając się ku Biblii, ku stworzeniu świata, Pan Bóg, no, pisze, stworzył to światło, dzień, noc, morza, ziemię i teraz ptaki lądowe i wszystko inne i potem odpoczął. I to było dobre, pisze, to było dobre. I teraz sobie tak pomyślałam, nie miałam czasu już spoglądać na surowce mineralne tutaj w naszych zakamarkach Europy, ale sobie tak myślę, czy nie jest to związane też, czy na Saharze, bo ja może się mylę, czy na Saharze jest węgiel? Proszę mi odpowiedzieć, bo to jest bardzo ważne, bo nie miałam czasu po prostu się zapoznać teraz z mapą. No chyba nie ma, nie wiem, chyba nie ma, tak? Bo
no chyba tak, się
nie wydawała węgla. No chwileczkę. A tutaj jednak w naszym rejonie, tu gdzie jest zimno, no to Pan Bóg stworzył ten surowiec. No na pewno go nie ma na koło Lazurowego Wybrzeża, gdzie jest od oceanu ciepło, od Morza Śródziemnego. I teraz faktycznie, tak jak tu powiedziano, nam ktoś zabroni palić tym bogactwem, gdzie faktycznie i w Szwecji już było zimno i tam ludzie marznęli i w Niemcach tak samo. No ale inni pomyśli, że tu jest klimat inny niż na zachodzie, na zachodzie Europy, gdzie tam można przeżyć nawet nie poląc gdzieś na wybrzeżu czy tam gdzieś, a tu już w tych rejonach no, trzeba jakoś przeżyć paląc czymś kaloryczniejszym, no, niż tylko, prawda? No proszę mi powiedzieć, czy to myślenie moje jest normalne, no.
Znaczy, no, to jest znowu wyjście logiczne, tak? Natomiast
takie właśnie logiczne rozumowanie, że gdzieś ten Pan Bóg jest stwarzając tą ziemię, no miał na uwadze chyba. To,
no, Pan Bóg też powiedział pani Elżbieto, czyńcie sobie ziemię poddaną, więc tutaj też do tego trzeba się odnieść, więc sięgając, jakby to powiedzieć, po ten argument, jak najbardziej jest to logiczne. Bardzo dziękujemy za ten telefon i odbieramy kolejny telefon od słuchacza. Halo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora. I bardzo dziękuję za ten temat. A tak pan profesor mówił tyle i te refleksje mi się takie nasunęły. Mówił o tej solidarności w cudzysłowie często. I powiem panu, panie profesorze, że zupełnie przypadkiem, nie wiedząc, że będzie taki temat, ponieważ wysiadło mi radio, że tak powiem, kupiłam nowe radyjko, najtańsze. I dlaczego to mówię? Firmy Blaupunkt. Bo to najtańsze, takie malutkie radyjko. A ponieważ jestem taka dociekliwa, to poprosiłam znajomego, bo nie mam internetu, żeby zobaczył historię tej firmy. I dlatego to mówię, że to łączy mi się z tym tematem bardzo. Otóż powstała w 24 roku, a potem w czasie wojny w Gross Rosen, więźniowie również uczestniczyli w produkcji tego. W tym czasie Bayer, który mamy aspiryny bayerowskie, produkował Cyklon B. I te wszystkie firmy, mówię to w skrócie, bo jeszcze można wymienić IG Farben Industrie i inne firmy, one do dziś istnieją. Ja nie mówię tego z goryczą, tylko mówię o tym, że to jest paradoks, że nasze firmy w tej nowej Polsce, Cegielski, inne padły, Socznie, teraz mamy węgiel oddać, a firmy, które istniały i w czasie wojny, po prostu mówimy o reparacjach, no te firmy też powinny się jakoś dołożyć. Przecież ci ludzie pracowali i zresztą często te firmy produkowały leki, a jednocześnie przyczyniały się do mordowania ludzi. Ja to tak mówię może naiwnie, ale panie profesorze, żyjemy w takim zamęcie, że takie rzeczy się, paradoksy dzieją, że Polska musi przedwojenne firmy zamykać, często przedwojenne, porządne. I to wszystko dzieje się w majestacie prawa, w majestacie obserwacji całej Europy. I to jest taki paradoks. To tak mnie to dziwi, jak to, że pan Reinefart po rzezi woli był do końca burmistrzem na wyspie Sylt. I dlatego ja już jestem stara, ale jak byłam młoda, też nie rozumiałam, zwłaszcza, że moja mama też była w obozie i jej mąż zginął w Mauthausen. Nie jestem przepojona nienawiścią, ale jednak jak można tak Polskę traktować i wszystko pozamykać najlepiej, a firmy, które przyczyniły się do tragedii ludzkich, istnieją i świetnie prosperują i ja zresztą też to radio, no już w tej chwili nie oddam tego z Blaupunkta, będę korzystać i dzisiaj korzystam pierwszy raz. Także życzę wszystkiego dobrego, ale żyjemy w takim zamęcie, że ja nie wiem, co z tego wyniknie. Oczywiście nadzieja w Panu Bogu, ale to mnie bardzo boli, panie profesorze. To wszystko, no to jest paradoksy same, to jest jakaś brak logiki właśnie. Serdeczne dzięki z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario, bardzo gorąco i prosimy o komentarz, panie profesorze.
Tak. Może najpierw w odniesieniu do pani Justyny ze Śląska. Na pewno Pan Bóg tworzył świat sprawiedliwie i myślał od nas przed założeniem świata, jak to jest w piśmie. I na pewno w tym jest taka mądrość, jak skonstruowana jest ziemia, co do zasobów. Ja kiedyś słyszałem, ponoć jakieś takie są naukowe badania, że pod Saharą jest jakiś duży zbiornik, niestety na dość dużej głębokości wody, który jest chyba ekwiwalentem taka objętość jak dwa Morza Bałtyckie, ale oczywiście słodkiej wody, więc może kiedyś tam ktoś się dostanie do tej wody. Ale chciałem tu taką anegdotę opowiedzieć. Otóż spotkali się medyk, fizyk i ekonomista. I właśnie tak się zastanawiali, co było takim, kto z nich miał jakiś, czy ich dyscyplina w jakim stopniu była związana z początkiem w pewnym sensie wszechświata, czy też właśnie tego procesu stworzenia. No i medyk mówi, że no to Pan Bóg przecież wyjął żebro Adamowi i stworzył Ewę. No fizyk się zastanawia, mówi, ale wcześniej to właśnie Pan Bóg z tego chaosu sformułował prawa i nakazał, oddzielił, prawda, gwiazdy, uporządkował ich ruch, więc nadał prawa fizyki. No ekonomista myśli, co tu powiedzieć. No ale kto stworzył ten chaos? No oczywiście ekonomiści stworzyli chaos. I teraz pani Maria. Pani Mario, bardzo dobrze pani podała te przykłady. Mamy całą serię firm niemieckich, o których powszechnie nie wie się, że bez nich Niemcy hitlerowskiej wojna w ogóle no, nie mogłaby się rozwijać i nie byłaby tak groźna właśnie w skutkach. Tych firm jest o wiele więcej i myślę, że ponieważ kolejne pokolenia mijają, odchodzą. I uważam, że taka historia, która pokazuje ten związek z wydarzeniami, znaczy ekonomia wydarzenia, biznes, a pewne sytuacje w historii, taki przedmiot chyba trzeba by, czy w ogóle taką edukację powinno się wprowadzić, bo to jest tak jak edukacja fizyki. Jeśli nie kształcimy ludzi kolejnych pokoleń w obszarze fizyki czy matematyki, to w którymś momencie będziemy mieli, nie będziemy mieli odpowiednich intelektów do dalszego prowadzenia tego pojazdu, rozwijania. I tutaj wiedza ta, tak samo jak sprawa dotycząca właśnie tego, o czym często się mówi, polskie obozy, prawda, czy no znamy to, te problemy, które wynikają z tej całej niewiedzy. I wydaje mi się, że właśnie potrzebne jest w kontekście takim takiej prawdy historycznej, ale też można by powiedzieć związków przyczynowo-skutkowych, prawda? Że ta historia, te wydarzenia, te mordy, Hitler zanim zaczęli produkować z ludzi mydło, tak, to najpierw wprowadzili przepisy, czyli regulacje, ustawy, tak? I dla Niemców nie było już dalej problemem, bo była taka ustawa, więc wszystko wydawało się być w porządku. I pani ma rację, te firmy, de facto całe parki maszynowe, różne takie aktywa ekonomiczne wywiezione, skradzione w Polsce, one przecież, mówiąc kolokwialnie, nie wylądowały, prawda, w ministerstwach, w muzeach, prawda, tylko one zostały przejęte przez te firmy, czyli de facto się wzbogaciły i ten kapitał na skutek tej wartości dodanej, tego bogactwa, w dalszej kolejności mógł właśnie pracować. Czyli jakby z niesprawiedliwości dalej zwiększa się zróżnicowanie. To zróżnicowanie, czyli pogłębia się ta niesprawiedliwość i tutaj no, jak najbardziej spojrzenie na reparacje moim zdaniem powinno się właśnie wiązać również z edukacją w tym kontekście, w różnej formie edukacją i mam nadzieję, że być może ten instytut, który jest powołany, również może wyjdzie z taką inicjatywą albo może w ogóle, tak mnie pani podsunęła taką myśl, żeby może porozmawiać z ministrem edukacji, czy też może w tym obszarze, żeby tą taką, bo mamy ekonomia, mamy historia ekonomii na przykład na uczelniach, nie wszystkich, na wybranych, prawda, więc to jest wąsko. A tutaj trzeba by było ten przedmiot, tak, pokazać, jak ekonomia i bogactwo narodów, czy też modele ekonomiczne funkcjonowały na krzywdzie. No na tak. Krzywdzie. I tutaj myślę, że można by budować bardzo ciekawe podejście, które właśnie pokaże w efekcie, że często niedorobek intelektualny, nie właśnie włożona praca, tak jak właśnie Jan Paweł II pisze w Laborem Exercens, że praca, prawda, powinna być wynagradzana według jakby w związku z potencjałem twórczym, tak? I tutaj może się okazać, że właśnie te wiele firm, wiele instytucji, wiele narodów, czy jakiejś części tych państw ma taki kapitał, który jest wynikiem kradzieży, oszustwa, a nie twórczości, czy też talentów, które są tam.
Panie profesorze, pozwolimy kolejnym słuchaczom na głos. Radio Maria, prosimy.
Halo.
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony za Chrystus i Maria zawsze dziewica, dzwoni Krzysztof Niemiec.
Witam.
Ja znam choćby nawet Niemca 1996 roku i myślę, że mógłbym dużo tutaj też przykładów podać. o tej właśnie różnicy ekonomicznej, która napędza całą gospodarkę i świat intelektualny i w ogóle robi taką wyższość świadomości społeczeństwa nad innymi narodami, bo to się bardzo prosto przekłada. Obecnie na przykład w tych czasach senior niemiecki, który wiele tutaj znam, ja pracuję też w zawodzie medycznym i mam wielu znajomych, Polaków i Niemców, i proszę sobie wyobrazić, jaka jest różnica ekonomiczna, skoro niemiecki senior, oczywiście to jest starego portfela, który uczciwie pracował całe życie, nie przetrwaniał tych pieniędzy, zachowywał taką dyscyplinę ekonomiczną. To są wydatki, jego stać na wydatek rzędu 20 tysięcy na miesiąc i jeszcze ma odłożone. On opłaca firmę, bo jak to w świecie zachodnim dzieci nie mają czasu, więc jeżeli coś tam nie domaga, to opłacają firmę, to jest średni koszt 3000 euro, to sobie proszę policzyć, taką, które wynajmują opiekunów, dla tych opiekunki polskie, to jest plus koszt utrzymania tej opiekunki i samego siebie wyżywienia, to jest następne 1000 około euro, plus opłaty, więc 20 tysięcy złotych to jest średnia cena życia na Zachodzie. To są niewyobrażalne pieniądze. Oni to dają dużo rodzin z lekką ręką. Po prostu te różnice są tak wielkie, o których my w ogóle nie mamy pojęcia. Ale to było kiedyś. Fakt, że ten senior ma 3 mieszkania, proszę porównać sobie tą sytuację adekwatnie w Polsce, analogiczną, kiedy Polak był ubrany w gumofilce, z antenką, z beretem, chodził do pracy i nie miał nic. Do dzisiaj jest tak, że 20 centymetrów pod ziemią, co znajdziesz, wszystko musisz oddać państwu. Nikt się tym nie zajmuje. Kompletnie jesteśmy ubezwłasnowolnieni ekonomicznie. To robi spustoszenie. W Niemczech taki właśnie senior, co wspomniałem, on nie był, nie mówię o wykształconych ludziach. To było pokolenie powojenne, które przybyło często z Śląska albo ze wschodnich Niemiec. Oni zaczynali tu od zera. Ma 3 mieszkania średnio i przynajmniej 2 domy. Z tego duże domy, które są pod wynajem. Te dochody, które ja mówię 20 tysięcy, on uzyskuje choćby nawet samych tych przychodów. Rentę i to wszystko, co miał odłożone, to miał odłożone. Rozmawiałem ostatnio, nie tak dawno, parę lat temu spotkałem Polaka, którym 8 lat pracował w Mercedesie z żoną. Po 8 latach odprawie były te redukcje, bo ten świat się teraz zmienił. Po 2000, można powiedzieć, 10 roku to się wszystko zmienia. To na starych umowach i portfelach, bo teraz to wszystko pracownik to jest przez takie firmy, które wynajmują człowieka. My jesteśmy teraz od 2000 praktycznie 10 roku, my jesteśmy takim zasobem ludzkie. To jest takie powiedzenie w urzędzie pracy. Wszędzie. Na świecie to powstało. Ale do tego czasu on dostał odprawę na Polskę po 8 latach pracy 100 tysięcy euro. Proszę Państwa, zainwestował w Polsce, ale coś mu tam nie weszło, co nie jest ważne. Chodzi mi o to, że ten świat ekonomiczny to było przestrzeń, o której my nawet nie rozumiemy. Zresztą lata 70., 80. to są tak wielkie, to był super ekstra dobrobyt, ale po 2010 roku, kiedy te korporacje, kiedy te wielkie wielkopowierzchniowe markety zaczęły mieć bardzo duże dochody, kiedy wszystkie firmy zaczęły patrzeć tylko na zysk, kiedy firmy z różnego rodzaju, z różnej branży, dziedzin gospodarki zaczęły Iberal, takie ponadświatowe, mieć w Niemczech, w Chinach wybudowali, w Azji wybudowali, gdzieś tam, gdzie się tylko dało i tanią siłę roboczą. I to zaczęły być bardzo duże wtedy zubożenia tu, nawet w świecie zachodnim. Ale dalej jest tak silna opieka państwa nad tym wszystkim, proszę sobie wyobrazić, u nas się krzyczy na 500+. Tutaj rodzina, co bardzo ważne, chcę bardzo powiedzieć, żeby wszyscy słuchacze słuchali. Bardzo mnie boli, jak słyszę ktoś, że mówi o 500+, to proszę sobie teraz wyobrazić, że ktoś, kto ma 2 dzieci w Niemczech, do dzisiaj tak było, miał dopłaty 700 euro do pensji. Matka, Hausfrau, to jest taka kobieta, która jest, zawód ma, ona miała pensji 1200 euro, jak siedziała w domu, wychowywała dzieci. Nie ma, proszę Państwa, jak u nas, oddać dziecko za wszelką cenę do tego przedszkola. Tu jak się wejdzie do parku, jest 2 rodzaje Niemców i Niemek. Jedna to jest rodzaj takich, które decydują się na małżeństwo i rodzinę wielodzietną. Obok, tutaj niedaleko jest takie piękne, nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych. Pięknych domów nowoczesnych, dużych. I tych dzieci mnóstwo się tam bawi. Ale na spacer idzie matka w ciąży, z dwojgiem przynajmniej takich rok po roku małych dzieci i jeszcze jakiś takich gdzieś tam starszy. Czterodzietna rodzina czy więcej, to jest tutaj też już norma. Boją się tych Flüchtlingen, tak. Ten świat niemiecki, ile w Polsce gospodarstw domowych kupiło Siemensa, Boscha, ile mamy wiertarek, ile mamy klejów, cementów, wszystkie nasze zakłady zostały zniszczone. Ceramiczne, budowlane. My mamy pretensje, że Niemcy się rozwijają, ale to, co nas rząd zrobił w obronie tego wszystkiego? Powtarzam jeszcze raz, ekonomicznie tak. Niemcy są potęgą na świecie. Teraz się dokręciło, obróciło się po 180 stopni, bo są grupy, które między sobą się gryżą. Nie ma naiwności. Żydzi wiedzą, że mam rodzinę w Stanach, moja mama dzwoni do mojego tata, siostry i mówi, wiesz, ja muszę kupić pralkę. Ale ja ją nie kupię, mówi, ale wziąłam przez raty. Moja mama pyta się, dlaczego na raty? No bo w Stanach Zjednoczonych ja nikt nie kupi już za gotówkę. Najmniejszy produkt, który by ją było stać, musi kupić przez bank, bo Stany Zjednoczone spędziły się w wielkie zadłużenie, a wszystkie dochody idą przez banki. To jest duży temat, to nie będę poruszał. Mm-hmm. Natomiast żebyśmy jawno widzieli, teraz jest taka
Panie taka Krzysztofie, walka, już tam musimy zacząć troszeczkę lądować.
Ja wiem, no właśnie, to co chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Aha, jeżeli chodzi o jeszcze ważną rzecz o tych na granicy w Puszcigach. Niemcy odwrócili się bardzo od kościoła wtedy, kiedy kościół niemiecki zaczął propagować takie serce, takie do tych Flüchtlingen, do tego wszystkiego, żeby oni czuć uchodźcy, żeby im pomóc. I wtedy Niemcy odeszli do kościoła. Dlaczego? Dlatego, że choćby nawet tutaj niedawno, czytam w Hamburgu, 15-letnia dziewczyna, jak poszła do parku, to ją 12 młodych mężczyzn napadło, zgwałciło, obrabowało, nagrało film i oni chodzą po wolności. Po roku czasu policja namierzyła wszystkich, a sąd niemiecki powiedział, że no nie ma takich jeszcze dowodów, żeby ich zamknąć, żeby ich, oni chodzą w wolność. Takich rzeczy jest mnóstwo tutaj. Mnóstwo tutaj. Franciszek, teraz papież, mówi o naszych tych uchodźcach, jako bardzo współczuję im. Proszę państwa, możemy ich wpuścić wszystko, tylko czy chcemy, żeby nas kiedyś żaden mordowali, bo nasz żaden muzułmański kraj, bogaty kraj, jak Arabia Saudyjska, jak wiele innych, choćby nawet w sumie Turcja, gdzieś tam przychodzili ci uchodźcy, czy Kazachstan, czy wiele innych państw. Dlaczego oni tam nie usięgają swojej pomocy tylko do Europy? Bo to jest też plan. To jest tak prosty plan, jak nie wiem, nas zasiedzić. Jest wojna teraz między Żydami, między Niemcami, między tymi grupami takimi, między masonami. Oni się też gryzą. To żeby nie było tak, że tam jest kolorowo.
Dobrze.
Ale oni mają jedną rzecz,
Krzysztofie,
pieniądze.
No właśnie.
No
i tutaj.
Tyle chciałem powiedzieć, że nie jest słodko. No, trzeba się
proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za ten telefon, dziękujemy za ten głos. Odbierzemy jeszcze jeden, poprosimy później o komentarz pana profesora. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść
tak?
Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie witam ojca prowadzącego i wielce szanownego pana profesora, Piotr z Centralnej Polski. W zasadzie przedmówca wszystko wypowiedział, co bym mógł dołożyć do tego, to ironię czy chichot historii. Przecież poprzedniczką Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. To jest chichot historii w kontekście tego Zielonego Ładu i innych sytuacji, które w tej chwili dyktują Niemcy. Pochodną obecnej polityki, czy obecnego stanu, jaki jest obecnie u nas, to jest między innymi to, że praktycznie chyba od zakończenia II wojny światowej to u nas nie było zdrowego gospodarza czy gospodarzenia w państwie i państwem. Trochę się robi porządku na dzień dzisiejszy, ale są to niekiedy pozory. I wracam jeszcze do tej wspólnoty. Pan profesor w pierwszej części, w części telewizyjnej wypowiedział się, że per saldo tak zwanych plusów dodatnich ujemnie na dzień dzisiejszy wygląda 30 miliardów w skali rocznej, jeżeli chodzi o wymianę gospodarczą między Zachodem a Polską. Więc jak to się ma na przestrzeni no już, że tak powiem, dobiegającej drugiej dekady od wejścia do Unii Europejskiej naszego państwa. Per saldo. I gdzie można takie dane uzyskać, jeżeli chodzi o ten wynik końcowy na dzień dzisiejszy? Mamy bilans dodatni czy ujemny z tego pobytu w obecnej Unii Europejskiej? Pozdrawiam serdecznie również radiosłuchaczy i telewidzów. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy bardzo i prosimy pana profesora o komentarz.
Tak, pan z Centralnej Polski, jak ma na imię? Halo?
Chwileczkę, tu pan się rozłączył, ale zaraz panu profesorowi powiem. Pan Piotr.
Dobrze, teraz zaczynając od pan Krzysztof. No tu pan generalnie jakby odniósł się, czy w pewnym sensie krążył wokół, można by powiedzieć, źródeł zysków, źródeł kapitału, źródeł czy czynników, które to powodowały, powodują, że Niemcy się bogacą. Jeden to jest niewątpliwie, tak jak tu mówiliśmy wcześniej, wojna, firmy te, które są potężne. One nie byłyby takie potężne, gdyby nie wzbogaciły się na wojnie, gdyby nie okradały nie tylko Polski, ale i inne kraje. Przed wojną w Niemczech funkcjonowała potężny kryzys, bieda w pewnym sensie, no może nie bezpośrednio przed samą wojną, ale i nakręcenie tego przemysłu wojennego prowadziło do bogactwa właśnie tych firm i ten potencjał gospodarczy Polski nie odbiegał zbyt mocno w latach 30. od tego, co było w Niemczech, nawet byliśmy na wyższym poziomie. Drugi czynnik zysków czy też bogactwa Niemców to jest, proszę państwa, ten zły model gospodarczy Unii Europejskiej. I tak trzeba zacząć od euro. Otóż Niemcy, można powiedzieć, lobbowały wprowadzenie euro. Euro jest walutą, która odzwierciedlało i odzwierciedla dobrze gospodarkę niemiecką. Były badania takiego think tanku niemieckiego na zamówienie Komisji Europejskiej. Z tego badania okazało się, że Niemcy i Holendrzy zyskali w okresie od wejścia euro do końca 2019, natomiast wszystkie kraje straciły, to znaczy Włosi, Hiszpania, Francja. Jednocześnie jak się patrzy na zadłużenie od momentu wejścia do euro, to zadłużenie wszystkich krajów rosło, tych, które weszły do euro. Natomiast Niemcy generalnie utrzymywali się na tym samym poziomie. Tutaj dlatego też i ten bogactwo Niemców właśnie z tego powodu bardzo mocno wzrosło. Trzeci element bogactwa Niemców to jest taka, powiedziałbym, dominacja technologiczna, która polega mniej więcej na tym, że w krajach głównie Trójmorza, ale nie tylko, jest tak zwana produkcja półwyrobów. Nie gotowych wyrobów, tylko częściowe podzespoły. One idą do Niemiec i tam oni wkładają to wyroby gotowe, które zyskują duże marże i dużą, można powiedzieć, wartość dodaną. Niemcy, jak się patrzy, proszę państwa, na tak zwane saldo nadwyżki eksportu nad importem w wymianie handlowej, jeśli weźmiemy to saldo Unii Europejskiej, w której są Niemcy, to nie, i potraktujemy Unię Europejską jako podmiot, który prowadzi wymianę handlową ze światem, to Niemcy w tym saldzie nadwyżki eksportu nad importem mają 70%. I ja to nazywam, że no wszyscy pracują na Niemcy. I tutaj też na antenie telewizji mówiłem, że od wejścia do Unii Europejskiej kapitał w sensie fizycznym, pieniądza w portfelu i na przykład depozytów, to kapitał przeciętnego Polaka wzrósł o 10 tysięcy euro. Podobnie dotyczy to tych krajów Trójmorza ze wschodu. Niemcy 35 tysięcy euro na głowę mieszkańca. Francja 42, 80 Holandia. To właśnie pokazuje kolejny jakby czynnik tego rosnącego zróżnicowania. I teraz pan tutaj Piotr jakby odniósł się niedawno, ja z profesorem Grosse wydaliśmy taki raport dotyczący asymetrii korzyści w Unii Europejskiej, korzyści ekonomicznych, asymetrii podkreślam. Czyli wejście od strony ekonomicznej do Unii Europejskiej dało efekty dodatnie, natomiast tworzy rosnącą dysproporcję w podziale korzyści. Czyli na przykładzie tu gospodarstw domowych państwu podałem Polak 10, Niemiec prawie 40, Francuz ponad 40, Holender 80. Takie są właśnie dysproporcje. Teraz pan Piotr tutaj podał 30 miliardów. Tu ta kwota, proszę państwa, jeśli chodzi o transfery pomiędzy Polską a budżetem Unii Europejskiej. Ja na antenie mówiłem o tej liczbie. Czyli my wpłacamy do Unii, do budżetu i otrzymujemy jakieś kwoty. I różnica tych dwóch przepływów to jest netto na korzyść Polski przez ten okres od wejścia średniorocznie około 30 miliardów. Ale gdyby potraktować wartość polskiego rynku, który dostarcza duże zyski właśnie w związku z wejściem Polski do Unii, to te kwoty, które powinniśmy dostawać rocznie, powinno być zamiast 30, powinno być około 60 miliardów. Czyli w pewnym sensie można by powiedzieć, że taka jest skala właśnie asymetrii. Jeszcze raz podkreślam, proszę państwa, nie oznacza to, że tracimy nominalnie, podkreślam, ale asymetria, czyli ten model ekonomiczny Unii Europejskiej jest niekorzystny i nie będzie prowadził do konwergencji, czyli nie będzie prowadził do zbliżania się potencjałów ekonomicznych właśnie poszczególnych, na przykład Polski do niemieckiej gospodarki, czy też potencjału ekonomicznego gospodarstwa domowego polskiego do niemieckiego.
Panie profesorze, odbierzemy jeszcze jeden telefon. Mamy 7 minut. Może nam się uda. Prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy bardzo.
Mówi Beata z Londynu. Ja bym chciała zarekomendować wspaniałą książkę doktora Leszka Pietrzaka właśnie o rozwoju tych niemieckich firm i losie Polski, o rozwoju na krzywdzie ludzkiej, na II wojnie światowej. Właśnie co teraz jest o tym mowa, na temat, który zresztą pani Maria z Warszawy zaczęła, o tych firmach. Więc tytuł tej książki jest Tajna wojna Niemców z Polską. Naprawdę na jednym przysiadzie można ją przeczytać. Coś wspaniałego. Jak się raz przeczyta, to już będziecie wszystko wiedzieć. I również o tym wybielaniu się po tych mordach II wojny światowej. Więc Leszek Pietrzak, doktor Leszek Pietrzak, Tajna wojna Niemców z Polską. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo pani Beato. Wszystkiego dobrego. No i panie profesorze, musimy już tą naszą rozmowę powoli tak zachocholić i kończyć. No więc jaka będzie kondycja współpracy i solidarności w Europie?
Tak, ta nasza diagnoza tutaj pokazuje, że ta kondycja nie jest dobra. Ona wymaga istotnej poprawy. Jeden z ważnych elementów jako warunek poprawy tej kondycji, to wszyscy państwo chyba żeście dotknęli tej sprawy, to jest właśnie powrót do pojednania przez zadośćuczynienie. Bo tutaj w zasadzie wszystkie, czy większość tematów, które poruszaliście państwo, do tego zmierzają. Czyli nie będzie solidarności i pokoju w Europie, jeśli nie będzie pojednania Polski z Niemcami przez zadośćuczynienie i to jest właśnie ta ścieżka. Jednocześnie Polska powinna w Trójmorzu dbać o silny i sprawny rozwój Trójmorza. Utrzymywać czy polepszać takie podejście, które no właśnie nie jest podejściem klękania przed, tylko chyba sobie uświadamiam też przez Państwa refleksję, że właśnie Polska jest kluczem do, o czym mówił Jan Paweł II też, nie tylko w wymiarze duchowym odbudowania duchowego Europy, ale odbudowania w ogóle kondycji Europy. I chyba Polska nie tylko ze względu na położenie geograficzne jest właśnie kluczem do w tym procesie powrotu do relacji. Niektórzy z eksperci mówią, że Schuman jest nieświadomym spadkobiercą wartości pierwszej Rzeczpospolitej. Czyli jego myślenie, koncepcja wspólnoty narodów Europy jakby była spójna z tym systemem wartości pierwszej Rzeczpospolitej. I to oznacza, że może właśnie tym bardziej zdolność i potencjał do takiego zadania przywrócenia dobrej kondycji relacji i solidarności w Europie mają Polacy i dlatego nie myślmy, czy też nie poddajmy się takim głosom. Niektórzy mówią, że tutaj Polska powinna z jakąś pokorą, postawą posłuszeństwa podchodzić. Owszem, powinniśmy być właśnie takimi misjonarzami, takimi braćmi, takimi właśnie misjonarzami pojednania, ale ze świadomością, że jesteśmy narodem o silnym intelekcie, o dużych zdolnościach, o wielkim sercu i że w tym wszystkim właśnie ze ścieżki wartości Kościoła katolickiego nie możemy zejść, bo między innymi przyczyną destrukcji Niemiec jest destrukcja taka, powiedziałbym, modernistyczna destrukcja Kościoła katolickiego w Niemczech.
Na zakończenie przedstawię jeszcze jeden cytat z deklaracji Schumana z 2017 roku. Sam początek. Obecny kryzys w Europie, kryzys dzieła pojednania i jednoczenia kontynentu wynika z porzucenia wizji ojców założycieli, zwłaszcza artykułowanych przez Roberta Schumana i przyjęcia modelu integracji sprzecznego z fundamentalnymi wartościami założycielskimi, chrześcijaństwem, wolnością, solidarnością, różnorodnością i patriotyzmem. Po śmierci Roberta Schumana przestano realizować jego myśli i cele, a wręcz rozpoczęto działania przeciwne, prowadzące do stopniowej destrukcji, której następujące negatywne skutki oglądamy z coraz większym natężeniem. Ideologiczny sekularyzm, oligarchizacja i ograniczenie wolności, antysolidarnościowy dyktat silnych, administracyjno-biurokratyczna uniformizacja, promocja kosmopolityzmu i wykorzenienie Europejczyków z ich rodzimych kultur narodowych. Chciałoby się powiedzieć na koniec amen. Amen. Bo niestety tak jest.
Tak, amen i już ja nie będę nic do tego dodawał, bo to jest niezwykle kapitalna konkluzja.
Panie profesorze, niech tradycji stanie się zadość na zakończenie pozdrowienia.
Ja mam pozdrowić, tak? Proszę Państwa, pozdrawiam wszystkich znakomitych słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo dziękuję, bo jestem często, jeżdżę w wielu miejscach w Polsce i właśnie nawiązują się ciekawe rozmowy, spotykam Państwa. Dzisiaj też te pytania, te refleksje, można by powiedzieć, że mądrość, którą Państwo prezentujecie, to nie jest kwestia, nie jest wynikiem skończonych fakultetów. Tak jak tutaj pan Kazimierz pokazał, rozum, wiara i miłość do ojczyzny. Fakultety, edukację trzeba skończyć w takim czy innym zakresie kompetencji, ale one nie przesądzają właśnie o mądrości. I również pozdrawiam serdecznie tych, którzy dzisiaj zabierali głos, ale również pozdrawiam wszystkich ojców z Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojca dyrektora. I tu dziękuję również serdecznie wszystkim słuchaczom Radia Maryja, telewizji, widzom, telewizjom, ojcom, też za wsparcie Instytutu Myśli Szumana, za modlitwę w tym dziele, w tej intencji. I jeśli to tylko możliwe, to zachęcam wszystkich słuchaczy do tworzenia grup Szumana, do włączenia się właśnie w to dzieło, które jest po prostu w kontekście takich rekomendacji czy kierunków, które wskazywał Jan Paweł II, i to nas w tym obszarze łączy i działamy, jakby można powiedzieć, w jednakowym sposobie myślenia i też utrzymanie tego kierunku, sądzę, że z jakimś trudem, ale powoli będzie przynosiło właśnie też rezultaty. Nieraz jak słyszę, rozmawiam z ojcem dyrektorem, to nieraz jak się spotykamy, to się pyta: panie profesorze, a są problemy, są opory? Ja mówię, no są. No to znaczy, że idzie to w dobrym kierunku.
Znaczy, że dobre dzieło.
Tak, dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie, panie profesorze. Kończymy rozmowy niedokończone. Choć rozmawiać można by jeszcze długo, no ale rozmowy wkrzakże niedokończone. Kondycja współpracy i solidarności w Europie była tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych, a moim i państwa gościem był pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Szumana.